Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś naszym gościem jest Alex Hunter, założyciel fundacji ECPU Polska Łowcy Pedofilii. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich w telewizji.
Temat pedofilii w Polsce jest wciąż głośny i myślę, że coraz głośniejszy. Słyszymy o kolejnych skandalach, szczególnie w Kościele katolickim, ale dzisiaj mamy do czynienia z osobą, która osobiście jest zaangażowana w tropienie tych zboczeńców seksualnych. Dlaczego pan właściwie zajmuje się łowieniem pedofilii?
To wszystko zaczęło się 1,5 roku temu, kiedy byliśmy w środku pandemii, kiedy pojawiło się nauczanie online. Od wielu znajomych, bo mam to szczęście, że po pierwsze mam syna, nie córkę, a dziewczynki są bardziej, że tak powiem, pożądane przez miłośników małych dzieci, osób małoletnich, a po drugie mój syn już jest pełnoletni, więc jakby to jego nie dotykało. Ale od wielu przyjaciół wiedziałem, że aktywność w sieci wobec osób właśnie takich małoletnich, dziewczynek w wieku 12-13 lat jest przerażająca, że rodzice wyłapują ogromną ilość wiadomości od mężczyzn, którzy napastują te dzieci w różny sposób, czy to filmami pornograficznymi, czy zdjęciami, czy samymi treściami przesyłanymi, pisanymi. No i tak zrodził się pomysł, żeby spróbować coś z tym zrobić. Tutaj nie odkryliśmy dynamitu, wzorowaliśmy się na grupach z USA i z Wielkiej Brytanii, gdzie takie grupy łowców działają od lat z powodzeniem. Przeszczepiliśmy na grunt polski. Wiadomo, że prawodawstwo troszeczkę się różni w Polsce od tego w USA i w UK, ale sama zasada, idea tego wszystkiego jest praktycznie wierną kopią.
Czy może pan zdradzić trochę naszym widzom, jak wygląda takie łowienie pedofili? Na czym to polega?
Bardzo często wiele osób ogląda te nasze zatrzymania, tą naszą pracę. Jest się przekonany, zresztą mnóstwo dziennikarzy popełnia taki błąd, mówiąc, że w wyniku prowokacji przeprowadzonej przez ECPU Polska doszło do zatrzymania. Polskie prawo stanowi bardzo jasno. Prowokacja i podżeganie są w Polsce karalne i zabronione, a dowody uzyskane w ten sposób nie mają żadnej wartości tak naprawdę dla organów ścigania. Więc my nigdy nie prowadzimy naszych działań w ramach prowokacji czy podżegania. Inicjatywa zaczepienia dziecka poprzez osobę podejrzaną zawsze wychodzi ze strony osoby podejrzanej. To ta osoba świadomie, widząc, że wybrała sobie w dowolnym komunikatorze profil dziecka. Te profile są tak prowadzone, że nie sposób jest nie wiedzieć, że to jest dziecko. Zdjęcia profilowe, treści, które tam są zamieszczane, są tożsame dla dzieci w wieku 11, 12, 13 lat. W związku z czym taki osobnik z pełną świadomością, z pełną premedytacją dokonuje zaczepienia osoby małoletniej w sieci.
Pan nosi kominiarkę. Myślę, że wielu naszych widzów się zastanawia, czego pan się obawia, ukrywając też swoją tożsamość.
Absolutnie niczego. Podstawą pierwszą, dla których wszyscy w ECPU pracujemy w kominiarkach, jeżeli jesteśmy w terenie albo udzielamy się medialnie, jest z prostego powodu. Nam nie zależy na popularności. Nie robimy tego po to, żeby ktoś, nie wiem, podchodził na ulicy, klepał nas po plecach, mówił dobra robota. No to nie o to chodzi. Jest taki paradokument w jednej z komercyjnych stacji, tam człowiek, który przedstawia się jako łowca pedofilii, pokazuje siebie, pokazuje swojego pieska. Tak lubi. My tak nie chcemy, my chcemy pozostać anonimowi. Natomiast druga rzecz, która do czego służy kominiarka, ano też ta anonimowość pomaga nam w pracy w terenie, w rozpoznaniu. Znalezienie takiej osoby, która koresponduje z osobami małoletnimi, no to też nie jest kwestia 5-10 minut, czasami kilkanaście razy trzeba pojechać w miejsce, gdzie prawdopodobnie taka osoba mieszka, pracuje, zweryfikować wiele informacji, ponieważ te osoby się ukrywają za fałszywymi imionami, nazwiskami, zdjęciami. Więc to jest bardzo żmudny proces kilkutygodniowy, prowadzący do tego, żeby ostatecznie taką osobę zdemaskować. Gdyby ta twarz była w jakiś sposób popularna poprzez wywiady czy inne tego typu metody, no na pewno dużo trudniej byłoby pracować w terenie.
Czyli z tego, co pan mówi, ogromną część waszej pracy też zawiera w sobie ta obserwacja podejrzanych osobników. Jeszcze w drugiej części naszej rozmowy, mam nadzieję, przejdziemy do tego, do porad, szczególnie dla rodziców, ale i dla młodzieży, ale przejdźmy do sprawy, myślę, że najsłynniejszego polskiego pedofila w sutannie. W tej chwili to już jest były ksiądz Paweł Kania, antybohater filmów Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu i Zabawa w chowanego. Paweł Kania, jak wiemy, odsiedział w więzieniu we Wrocławiu. Wyrok 7 lat, rok temu wyszedł warunkowo z więzienia i jak się dowiadujemy z mediów, dopiero gdy Onet zainteresował się sprawą, organy ścigania zorientowały się, że Kania nie wypełnił warunków swojego wyjścia na wolność i wiemy, że policja, która wcześniej miała go pilnować, teraz chce, by Paweł Kania został umieszczony w ośrodku w Gostyninie, jednak sądy we Wrocławiu i w Świdnicy przerzucają się odpowiedzialnością za rozpatrzenie wniosku. My słyszeliśmy niedawno, że Paweł Kania zniknął, najsłynniejszy polski pedofil. Co właściwie stało się w tym ostatnim czasie z Pawłem Kanią i na czym też polegał wkład waszej fundacji w sprawę Pawła Kani?
No tutaj trzeba powiedzieć, że nasz wkład w tę sprawę jest minimalny. Dojdę do tego, dlaczego tak. Ale wspomniała pani redaktor o tym, że sądy się przerzucają, że policja się zorientowała, że nie wypełnia postanowień wyroku. Powiedzmy sobie, szanowni państwo, szczerze. Polskie prawo jest niezwykle liberalne wobec osób popełniających przestępstwo pedofilii. Wymiar kary za to przestępstwo jest śmieszny, banalnie śmieszny. Natomiast samo orzecznictwo już z naszych doświadczeń wiemy po tylu sprawach, po tylu miesiącach działania, że zapadają wyroki najczęściej w zawieszeniu. Są to wyroki w zawieszeniu, gdzie ktoś dostaje powiedzmy 2 lata w zawieszeniu na 5, wraca do domu, wraca do normalnego życia i pewnie gdyby nie nasza praca, o której będziemy pewnie później mówić, nikt by nie wiedział, że taka osoba ma takie skłonności. W wypadku tutaj księdza, byłego księdza Pawła Kani, faktycznie w Onecie pokazała się publikacja na temat tego, że on w ogóle znikł, że organy ścigania nie są w stanie go w żaden sposób namierzyć. Nam zajęło to kilkanaście godzin, udaliśmy się do miejscowości, w której przebywał ostatnio. W kilkanaście godzin byliśmy w stanie pokazać, że ten człowiek bez skrępowania chodzi sobie na zakupy, właśnie na filmie, który państwo obserwujecie, wraca sobie z zakupów do mieszkania, więc tak naprawdę ani nie czuje się w jakiś sposób naznaczony tym, co robił, nie obawia się, nie wiem, jakiegoś społecznego ostracyzmu, bez skrępowania sobie chodzi po ulicach. Mało tego wiem, bo ktoś do nas z naszych sympatyków gdzieś tam pisał na fanpage, że jest aktywny na Facebooku. Ksiądz Paweł, były ksiądz Paweł Kania. Ktoś go tam zaczepił, napisał, że jesteś szukany. A on mówi, że on się nie boi, a w ogóle w tym momencie właśnie pisze od znajomych z grilla. I żeby mu nie przeszkadzać, bo jest weekend, on jest u znajomych na grillu. Więc pokazuje to taką no, totalną beztroskę z jego strony, że jakby niewiele
chyba... Beztroska? Skąd ta bezkarność u Pawła Kani według pana?
Właśnie z niewłaściwości organów ścigania kątem ścigania przestępców pedofilii, po prostu. Tak jak wspomniałem, te przestępstwa u nas są traktowane niezwykle łagodnie, niezwykle łagodnie.
Czy ta opieszałość wymiaru sprawiedliwości, tutaj wcześniej mówiliśmy, przerzucanie się odpowiedzialnością sądu we Świdnicy i we Wrocławiu, czy ona wynika z tego, że Paweł Kania znał się z wysokimi hierarchami katolickimi, że ma informacje, czy tutaj nie ma tego związku według pana? Że po prostu ktoś może obawia się, żeby tak naprawdę teraz no, mieć nadzór nad Pawłem Kanią, który przecież może zacząć sypać.
Powiedzmy sobie szczerze, że pedofilia to jest bardzo dochodowy biznes dla wielu grup, które uczyniły sobie z tego przestępstwa naprawdę żyłe złoto. Tutaj pani redaktor pyta, czy jakieś układy z hierarchami kościelnymi, w domyśle być może z wysoko postanowionymi politykami, ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ tak jak mówię, my de facto nie uczestniczyliśmy nigdy bezpośrednio w jakichkolwiek sprawach związanych z Pawłem Kanią. Włączyliśmy się tylko w momencie, kiedy przeczytaliśmy, tak jak wszyscy w Polsce, że organy ścigania formalnie nie są w stanie ustalić jego miejsca pobytu. Pokazaliśmy w ciągu niespełna doby, że można to bardzo łatwo ustalić. I to jest nasz wkład w tutaj Pawła Kanię. Natomiast co legło u podstaw tego, że on się czuje tak pewnie, a organy ścigania czy też sądy przerzucają się tym jak gorącym kartoflem, nie wiem. Ale też nie jest tajemnicą, bo przecież nie odkryję tutaj niczego wielkiego. Bardzo dobrze wiemy, że pedofilia w sutannach w naszym kraju ma się dobrze. Nie raz, nie dwa, nie trzy słyszeliśmy o tym, że kurie maskują tego typu sprawy, tuszują, księża są przerzucani z parafii na parafię i stara się takim sprawom ukręcać łeb, jak to się mówi kolokwialnie, jak najszybciej. Być może właśnie to legło u podstaw, że ksiądz się czuje bezkarny, bo ma świadomość tego, że nad nim czuwają hierarchowie kościelni, którzy tej krzywdy mu zrobić nie dadzą, chociaż formalnie księdzem już nie jest.
Mecenas Janusz Mazur w rozmowie z Onetem, jest to prawnik ofiar byłego księdza, powiedział: Paweł Kania miał doskonałe kontakty i relacje z napiętnowanymi przez Watykan biskupami chroniącymi pedofili w sutannach, kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, jego podopiecznym Edwardem Janiakiem, czy przyjmującym go na przechowanie biskupem bydgoskim Janem Tyrawą. Być może ktoś zwyczajnie boi się jego wiedzy, powiedział mecenas Mazur. Oczywiście przypadek Pawła Kani to jest jeden z wielu przypadków, ale też dzięki produkcjom braci Sekielskich jest to taki głośny, najgłośniejszy, myślę, przypadek księdza pedofila w Polsce. Co w takim razie dalej z Pawłem Kanią? Jakie są pana przewidywania?
Organy ścigania, policja wspomina, że chciałaby wnioskować o umieszczenie go w ośrodku w Gostyninie, potocznie nazwanym ośrodkiem dla bestii. No i tutaj akurat muszę przywołać doświadczenia ECPU Polska. Otóż w lutym tego roku i dwa miesiące później, czyli w kwietniu też tego roku, zdemaskowaliśmy dwóch pensjonariuszy tego ośrodka, którzy przebywają tam od kilku lat, którzy poprzez groźbę strajku głodowego wymusili na administracji tego ośrodka dostęp do telefonu z internetem i bez skrępowania korespondowali z dziećmi, namawiali do seksu, opisywali czynności seksualne. Więc umieszczenie tam Pawła Kani jakimś straszną karą dla niego nie będzie. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że Gostynin tak naprawdę nie podlega pod Ministerstwo Sprawiedliwości, a pod Ministerstwo Zdrowia, ponieważ jest zwykłą placówką medyczną, czymś w rodzaju szpitala. Tam trafiają osoby, które po odbyciu wyroków za pedofilię nie rokują dobrze, więc są izolowane nadal, ale są już izolowane tak jakby w szpitalu, tam mają być poddane terapii. Jeden z tych osobników, ten nasz kwietniowy Edward B., który był tam osadzony bodajże za 4 brutalne gwałty na dzieciach i inne przestępstwa, miał opuścić w tym roku, w czerwcu, bodajże w Dzień Ojca, miał opuścić po wielu latach izolacji, miał opuścić ten ośrodek. W międzyczasie korespondował już z kilkorgiem dzieci, na pewno z naszymi babikami, ale pewnie też z realnymi. I kto wie, co by się stało, gdyby on po tylu latach odosobnienia, gdzie najwyraźniej ta pedofilia w nim była żywa, wyszedłby na wolność. Na szczęście udało się, wedle naszej wiedzy, ponieważ włączył się w to minister sprawiedliwości pan Michał Wójcik, wiemy, że ten osobnik miał ponownie trafić do zakładu karnego. Ale pokazuje to kolejny raz właśnie słaby punkt naszego systemu prawnego, że taki ośrodek w Gostyninie niestety no nie spełnia swojej roli, po prostu nie spełnia swojej roli. Tutaj państwo widzę, przywołujecie Zbigniewa S., to jest ten pierwszy z lutego, natomiast Edward B., no to jest kwiecień, ten był troszeczkę bardziej poważny, że tak powiem, jeżeli chodzi o zakres wcześniej wykonywanych czynności pedofilskich, za które docelowo trafił do zakładu karnego. Więc osadzenie Pawła Kani w tym ośrodku będzie dla niego o tyle trudne, że jest to ośrodek zamknięty, faktycznie nie można sobie tak swobodnie wychodzić, ale jak pokazują doświadczenia, korespondowanie ewentualnie z dziećmi nie stanowi wielkiego problemu.
W takim razie, patrząc na przypadek Pawła Kani, bulwersujący, to w takim razie co należałoby zrobić z takim pedofilem, który już odbył karę, ale tutaj Paweł Kania, on cały czas nie przyznaje się do winy, to co należałoby z nim zrobić, żeby maksymalnie uchronić potencjalne ofiary?
W ogóle początkiem wszystkiego powinna być pilna zmiana kodeksu karnego w zakresie artykułu 200 kodeksu karnego, który stanowi o przestępstwach pedofilii. Te przepisy no, są bardzo, bardzo takie archaiczne, bo powstały wiele, wiele lat temu i tutaj jakby nie ma nie ma tutaj do nich, że tak powiem, no odniesienia takiego, tak jak mówię, czy to Paweł Kania, czy wielu innych, czuje się bezkarnych, bo te wyroki są niskie, więc podstawą byłoby na pewno zmiana samego w sobie kodeksu karnego. Zaś ośrodek w Gostyni nie powinien być ośrodkiem medycznym, placówką podległą pod Ministerstwo Zdrowia, ale jednak pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Powinien być to specjalny ośrodek penitencjarny. Nie jest to już stricte zakład karny, ale powinien być to na pewno specjalny ośrodek penitencjarny, a nie placówka zdrowia. No i bardziej na pewno, że tak powiem, kontrolowana od środka i z zewnątrz przez właściwe organy.
Zmianie w kodeksie karnym, ale czy może pan podać szczegóły, jakby miała wyglądać konkretnie ta zmiana? Jak powinien na przykład wyglądać artykuł 200?
Ja myślę, że podstawą będzie na pewno podwyższenie kar, które tam są, bo powiedzmy te 2 lata, no to tak naprawdę jest żadna kara. Myślę, że właściwym byłby zapis o bezwzględnej karze więzienia, a nie możliwości zamienienia na grzywnę, na dozór, na areszt tymczasowy. Te osoby nie boją się konsekwencji, oni wiedzą, jakie wyroki zapadają, te osoby nie boją się konsekwencji, więc zaostrzenie, skoro tak bardzo gwałtownie i drastycznie zaostrzamy kary dla kierowców za przestępstwa skarbowe, gdzie można iść na długie lata w tej chwili do więzienia, gdzieś tam za jakieś, mówiąc kolokwialnie, machlojki na VAT-ie, no nie wyobrażam sobie, żeby nie być równie restrykcyjnym i stanowczym, zaostrzając prawo, które ma chronić najmłodszych. Nie bardzo rozumiem, z czego to wynika, że to prawo jest tak właśnie liberalne. Więc na pewno zaostrzenie, na pewno wprowadzenie bezwzględności kary, bez możliwości zamieniania na areszt tymczasowy. No i na pewno, bo niby funkcjonuje ten rejestr tych osób skazanych, ale jak wiemy, on w znacznej części jest utajniony. Ten otwarty pokazuje naprawdę niewielki procent tych przestępców.
Jeśli mówimy o pedofilii, to w świadomości Polaków jest to głównie pedofilia wśród duchownych. Tutaj wcześniej mówiliśmy również o tym, o tych przypadkach znanych przenoszenia księży z parafii na parafię. Później, kiedy już wyjdzie sprawa na jaw, są to przedawnienia, są również odwołania nawet do Watykanu, że to Watykan ma potrzebne dokumenty, dlatego kuria ich na przykład nie może wydać sądowi. I skąd czerpać nadzieję na zmianę, żeby rzeczywiście rozliczać w Polsce przestępców seksualnych?
No i tutaj do punktu wyjścia, czyli do zmiany zapisów kodeksu karnego. Jeżeli będzie literalnie napisane w kodeksie karnym, kto co za co odpowiada i w jakim wymiarze, no to tutaj nie będzie jakiegoś pola do manewru, nie będzie pola do jakiejś dyskusji, że może łagodniejsza kara. Nie, no po prostu tutaj powinny być sztywne, twarde, bezwzględne zapisy, które nie dają wielkiego pola manewru dla prokuratorów, dla sędziów.
Warto wspomnieć również działalność Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Jest to również jeden ze skutków produkcji filmów Braci Sekielskich. Wiem, że były problemy z powstaniem tej komisji, ale mamy już drugi raport sprzed miesiąca i z raportu Państwowej Komisji do spraw pedofilii wynika, że jeśli chodzi o pedofilię, w większości sprawcą jest osoba niespokrewniona z ofiarą i wśród tej grupy największą liczbę stanowią duchowni. Później są to nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, trenerzy sportowi, lekarze, a także partnerzy rodzica, znajomi rodziny i sąsiadów. Na kogo oprócz duchownych trzeba uważać, jeśli tutaj mówimy o potencjalnych pedofilach? Mówimy z perspektywy przede wszystkim rodziców, którzy chcą ustrzec swoje dzieci.
No i tutaj pewnie powiem coś przerażającego, bo na wszystkich. Nasze doświadczenia 18 miesięcy pracy jako łowcy CPU Polska pokazują, że mieliśmy już do czynienia z zawodowymi żołnierzami, z zawodowymi strażakami, z zawodowymi kurierami, którzy na co dzień poruszają się po miastach, doręczając paczki, z emerytowanymi nauczycielami, kierowcami zawodowymi, którzy poruszają się tirami tak zwanymi. Więc de facto każdy, absolutnie każdy może okazać się osobą, która takie skłonności przejawia, a my tego nie mamy świadomości. Po prostu ja wiem, jak w momencie, kiedy my prowadzimy takie spotkanie z osobą podejrzewaną o te czynności, docelowo trafia ona w ręce organów ścigania. Po wszystkim podchodzą do nas sąsiedzi, jacyś ludzie mieszkający blisko, nawet rodzina, która jest absolutnie zaskoczona tym faktem, że ta osoba robiła takie rzeczy.
Na jakie sytuacje warto uważać? No, wakacje już za nami, ale wakacje to też jest czas wyjazdów. Czy mógłby Pan też na podsumowanie naszej rozmowy przekazać jakieś takie porady, ostrzeżenia dla dzieci, ale i dla rodziców?
Generalnie przez pandemię świat stanął na głowie. Na siłę wpędziliśmy dzieci, nawet te, których nie było w internecie, na siłę wpędziliśmy je do internetu na zajęcia online. Minęły 2 lata i te dzieci, a co gorsza ich rodzice, przyzwyczaili się do tej obecności, tych swoich pociech w internecie. Skończyły się zajęcia online, ale dzieci bardzo dobrze zadomowiły się w wszelkiego rodzaju aplikacjach, komunikatorach społecznościowych i tam pozostały, no bo w różnej formie te zajęcia online były prowadzone na różnych platformach. I te dzieci tam zostały i dla rodziców też nie stanowi to niczego nadzwyczajnego. Te 2 lata postawiły, zmieniły pewne myślenie, postrzeganie pobytu dziecka w internecie. Pokazało też niestety sporej części rodziców pewną wygodę, jeżeli chodzi o wychowanie, bo dziecko sobie wchodzi do internetu, rozmawia, coś tam robi i nie wie, co się dzieje. Kiedyś w jednym z wywiadów telewizyjnych zagadnięto mnie, jak rodzice mają właśnie łapać to, że dziecko być może padło ofiarą pedofila przez internet. Ja przywołuję w tym momencie taką historyjkę z niedzieli, niedzielny obiad. Rodzice sobie siedzą z dzieckiem przy stole, zjadają obiad. Jest popołudnie, w telewizji jakieś tam kino familijne sobie leci. Mama, tata stawiają jakieś tam ciasto na stół, kawa, herbata, sobie siadają na sofie. Obok dziecko sobie siada z telefonem czy z tabletem we fotelu. I być może właśnie w tym momencie na oczach rodziców, w środku ich domu, w biały dzień, to dziecko właśnie jest molestowane przez osobę w skłonnościach pedofilskich. Nawet ci rodzice sobie z tego nie zdają sprawy. No a te dzieci nie zawsze potrafią z rodzicami rozmawiać. No też wiemy, że świat internetu spowodował to, że relacje interpersonalne między rówieśnikami, ale również na linii dzieci-rodzice nie zawsze są takie, jakie powinny być. W związku z czym no, potem dochodzi do różnego rodzaju tragedii.
To jest bardzo warte podkreślenia, że tak naprawdę no, pedofil teraz ma dużo łatwiejszy przystęp do dziecka, dlatego tym bardziej powinniśmy być ostrożni, ale co ma zrobić dziecko, często też nieświadome intencji drugiej osoby, której nie widzi, jeśli mówimy tutaj o pedofilii w internecie, to po czym ma rozpoznać, że coś jest nie tak, że powinno przerwać tę relację?
Dzieci, szczególnie w wieku okresie dojrzewania, są z natury ufne, no bo wiadomo, że w kręgu zainteresowań osób o skłonnościach pedofilskich są to dzieci, powiedzmy, między głównie, tak najczęściej, młodsze też, ale głównie między 10 a 13, 14 rokiem życia. Potem jakby to zainteresowanie troszeczkę starszymi dziećmi już wygasa, no ale przestępstwo pedofilii dotyczy osób poniżej 15 roku życia. Takie dziecko na pewno powinno jak najszybciej skontaktować się, porozumieć się z rodzicami, pokazując, co się dzieje. Tylko bardzo często jest tak, jak wspomniałem wcześniej, że te relacje na linii rodzice-dzieci są zachwiane, tak? Rodzice w pogoni za pieniądzem, mamy takie czasy, jakie mamy, każdy stara się na ten chleb zarobić. Zwyczajnie nie mają czasu. Rodzicom najprościej byłoby skorzystać, jest kilka bezpłatnych aplikacji, nie chcę jakby tutaj konkretnie wskazywać i reklamować, ale jest kilka bezpłatnych aplikacji dostępnych w internecie, które pozwalają po instalacji na telefonie dziecka z poziomu telefonu rodzica kontrolować przynajmniej w pewnym stopniu chociaż to, co się dzieje, ile dziecko spędza czasu, w jakiej aplikacji. Awaryjnie można dziecku wyłączyć zdalnie internet taką aplikacją, więc na pewno taka aplikacja to jest absolutne must have, które musi mieć każdy rodzic w tych czasach. Dla po prostu takiego komfortu psychicznego, że jakąś formę kontroli ma. Jeżeli dziecko przyjdzie do rodzica i nie powie, że wydarzyło się coś, że napisał jakiś wujek, kolega, przyjaciel i nie zaczął go na przykład namawiać do robienia sobie nagich zdjęć, do nagrywania filmików, do opisywania tego, jak tam jego ciało się zmienia w okresie dojrzewania, no to takiemu rodzicowi samemu z siebie będzie bardzo ciężko się domyśleć.
A tutaj tym działaniem profilaktycznym, tak jak pan wspomniał, mogły być po prostu bliskie relacje, zacieśnianie tych więzi między dzieckiem a rodzicem, też budowanie zaufania. To na koniec pana zapytam o to, jak pan sobie radzi jako rodzic, mając na co dzień do czynienia no, z okropnymi rzeczami, będąc też świadomym zagrożenia, jakie płynie obecnie, jak pan może żyć po prostu normalnie na co dzień w takiej beztrosce też w relacji z najbliższymi? Jak pan sobie radzi?
Jak wspomniałem na początku, mam ten komfort, że po pierwsze moje dziecko jest chłopcem, więc troszeczkę jest mniejsze zainteresowanie ze strony osób o skłonnościach pedofilskich, jednak chłopcami, jednak bardziej to się kieruje w stronę dziewczynek. a po drugie już jest dorosłym mężczyzną, więc ja mam ten komfort psychiczny, że mojemu dziecku przynajmniej ze strony pedofilii już się krzywda nie stanie. I być może właśnie dlatego, że dysponuję pewną taką ochotą, energią, udało się zorganizować grupę wspaniałych ludzi, którzy tworzą Fundację CPU Polska, bo są to kobiety, które wcielają się w rolę babików, czyli udają wirtualne dzieci, tworzą specjalne profile, które żyją jako profile dziecięce. Są również inni łowcy, którzy wspólnie się poruszamy po kraju, żeby takie osoby demaskować i oddawać w ręce organów ścigania. No, naszym głównym celem właśnie jest to, żeby zrobić coś dobrego, tak? Nie wiem, piosenkarz nagrywa świetną piosenkę, aktor gra w jakimś bestsellerze kinowym, dobry autor napisze fajną książkę, a my staramy się robić coś innego, staramy się, kiedy mamy zadbane nasze dzieci, staramy się uratować te dzieci, które z różnych powodów troszeczkę są mniej kontrolowane czy zadbane przez swoich rodziców.
Wielki szacunek za to, co robicie, że też udało wam się zbudować zespół. I miejmy nadzieję, że też działalność Fundacji ECPU Polska Łowcy Pedofilii przyczyni się do tego i przyczynia się do tego, że jednak ta skala zjawiska pedofilii będzie się zmniejszać w Polsce, a przede wszystkim świadomość społeczna o tym zagrożeniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, za szczerość. Był z nami Alex Hunter. Do zobaczenia.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam i proszę wszystkich rodziców, nie bójcie się awantury ze swoim dzieckiem, ale sprawdzajcie ich urządzenia typu smartfon, tablet, laptop. To może uratować całe jego dalsze życie.
Dziękuję za te słowa i czekamy też na wasze głosy, komentarze. Mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Do zobaczenia.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!